Wiecie, co nas w technologicznie pozytywnie zaskakuje? Że najbardziej porywają Was te tematy i te odcinki, czy te rozmowy, które są najmniej technologiczne. Albo to, że słuchacie naszych audycji po parę razy, żeby sobie ułożyć w głowie myśli, plany czy rozwiązania. Szacunek. Dziękujemy. Na wakacje 2K23 wybraliśmy nasze ulubione odcinki, wasze zresztą też, patrząc po liczbie słuchaczy, żebyście na tej liście ponad 100 naszych audycji nie musieli szukać tego, co dla was było ważne. AI. Czy mam się bać o swoją pracę? Nie pamiętam kiedy, ale padł już w tym programie taki żart, że przyjdzie moment, w którym w ogóle nie będziemy musieli ruszać się z kanapy albo z innego ciepłego, pięknego miejsca, a program i tak się zrobi. Wtedy brzmiało rzeczywiście jak, może nie tyle futurologia, ale coś takiego dosyć odległego. Dzisiaj mam wrażenie, że właściwie to jest za rogiem. To kiedy?
Szybko przeszliśmy od rozmowy o futurologii na nagłówki w mediach mówiące o to, jak wiele osób straci pracę z tytułu rewolucji czy ewolucji technologicznej wokół sztucznej inteligencji.
A czemu się wciąż zastanawiasz nad tym, czy to jest ewolucja czy rewolucja?
Bo ja traktuję większość procesów technologicznych jako procesy ewolucyjne, a nie rewolucyjne.
Wczoraj, kiedy szykowaliśmy się na spotkanie i dostałem od ciebie link mówiący, zobacz, jest prawdopodobne bardzo, że sztuczna inteligencja decyduje o tym, kto w firmach technologicznych jest zwalniany. Firmy technologiczne mówią nie, nie dotykamy, natomiast wydaje mi się, że ona jest już dzisiaj w takiej przestrzeni, że nawet czasem nie ma się z czego tłumaczyć, że ona tam jest.
A czasami nawet nie wiesz, że ona tam jest, a spotykasz się z efektami, bo zobacz, to co widzisz w nagłówku, czyli nagłówek może brzmieć, czy ten akurat, który ci przysłałem, to było algorytmy zdecydują o tym, kto będzie zwalniany w organizacjach. I teraz nagłówek jest chwytliwy. Jak spróbujesz to odpakować, to możesz się zastanowić, czy jest generalnie rzecz biorąc sens tego typu procesów. Ponieważ jeżeli to jest na zasadzie, wyobrażasz sobie, że ten algorytm to jest twój wirtualny szef w jakiejś organizacji, który mówi you're fired, you're not fired, to może być problem, bo ta wizja jest bardzo abstrakcyjna i w gruncie rzeczy jakby mało realna. Natomiast jeżeli mówimy o sytuacjach, w których na przykład masz organizację, organizacja się składa ze 100 tysięcy pracowników i nadchodzi moment, w którym w cyklu życia firmy przychodzi na przykład kryzys i dochodzi do redukcji zatrudnienia i zamiast posługiwać się, widzi mi się czynnika białkowego dotyczącego, kto może być zwolniony, albo wprowadzać mniej lub bardziej doskonały system redukcji zatrudnienia w takich miejscach pracy, ktoś może powiedzieć, wykorzystajmy algorytm, który w masowej skali przeanalizuje na przykład 5, 10, 15 tysięcy pracowników w określonym zakresie i zobaczy, dajmy na to, ich efektywność, gdzie efektywność nie jest, jak dużo zrobił, tylko to może być szereg rzeczy, które mogą być opracowane. I teraz, jeżeli tak algorytm będzie działał, to można powiedzieć, ok, w sensie ma to sens z pewnymi gwiazdkami. Te gwiazdki mogą być na przykład, co jest w środku tego algorytmu, na jakiej podstawie on decyduje, czy jest tam tak zwany bias w ramach tego algorytmu, czyli czy będzie pewnych ludzi predefiniował do zwolnienia.
Kolor skóry,
jeśli
płeć
tak,
i tak dalej.
Jeśli tak, to dlaczego? Tak? No, bo na podstawie czego? Na podstawie, zobacz prostą rzecz. Jeżeli w tym algorytmie będzie zmienna związana z ilością wysłanych maili jako czynnik produktywności.
Tak.
Teraz, czy to oznacza, że osoba, która wysłała bardzo dużo maili jest produktywna, a osoba, która wysłała bardzo mało maili nie jest produktywna?
Jasne.
I tu jest ten poziom złożoności tego i transparentności wokół tego typu zastosowań algorytmów jest dużo ważniejszy niż sam nagłówek pod tytułem czy algorytm będzie decydował o tym, że ktoś jest zwolniony z pracy. Natomiast bierze się to głównie z tego, czyli z tej głównej obawy, takiej nadrzędnej, dotyczącej tego, że algorytmy mogą decydować za nas oraz że sztuczna inteligencja, czy w tym przypadku w ogóle technologia odbiera pracę. Przy czym ten drugi argument pojawia się nieustannie na przestrzeni, w zasadzie można powiedzieć, setek lat i do tej pory nie udało się sprawić, żeby był prawdziwy.
To prawda, choć myślę, że to są takie dwa aspekty. Kiedy mówiliśmy właśnie o tym, komu technologia odbierze pracę jeszcze ileś lat wstecz, wcale nie tak dawno, no to pojawiało się fizyczne zabranie pracy, bo przyjdzie robot umownie i powie, posuń się. Mhm. Dzisiaj ten nagłówek brzmi kusząco i ten znak zapytania na końcu właściwie trochę jest też błędny, dlatego że tak pomoże. Myślę, że w wielu obszarach dzisiaj wspieramy się technologią, nawet bawiąc się czatem GPT, przecież on nas wspiera w czymś. Więc jeżeli miałbym zdecydować, kto z moich 100 tysięcy pracowników dolarów, a wiem, że mam obciąć 20% zatrudnienia, odejdzie, to wiem, ile kosztuje mnie pracę znalezienie tych 20% ludzi, więc wykorzystuję technologię do tego, żeby to zrobić. Więc to znaczenie, na ile technologia pozbawi nas pracy, brzmi tutaj inaczej niż to zastąpienie jeden do jednego.
No bo bardzo często mówi się o tym, że jakby technologia zabiera pracę. Mhm. Tak? Czyli jeśli będzie technologia X, tak, to ludzie stracą pracę. Natomiast niezależnie od tego, czy ten argument był wysuwany w XVIII, czy XIX, czy XX, czy XXI wieku, on jeszcze nie znalazł potwierdzenia. Natomiast jest niepoprawny, przynajmniej w mojej opinii. Natomiast jeżeli chodzi o argument pod tytułem technologia tworzy zmiany w strukturze zatrudnienia, ale nie niszczy miejsc pracy, to generalnie rzecz biorąc, to bym powiedział, że jest poprawny argument. Tak? W sensie ten proces myślowy wtedy można wyprowadzić z takiego wniosku.
Szczególnie, że nawet jeżeli mówimy, że ta technologia będzie zamieniała miejsca pracy, jeszcze myślę, nie wiemy jakie miejsca pracy, znaczy zaczynamy się domyślać, zaczynamy kombinować, zaczynamy szukać, ale jeszcze nie mamy takiego pełnego, zamkniętego, skończonego katalogu rzeczy, które w sumie to, że technologia się pojawi w jakimś miejscu, wytworzą inne miejsca pracy. Tylko trzeba będzie na tym miejscu nowym pracy robić zupełnie inne rzeczy, albo nieco inne rzeczy.
I zobacz jeszcze, że problemem jest to, że bardzo często się mówi o tym, że w ogóle błędem w myśleniu jest to, że funkcja lub taki wynik działania maszyn to powinno być tworzenie miejsc pracy. Mhm. W sensie, to też byłoby błędne założenie. W sensie, funkcją maszyn nie jest tworzenie miejsc pracy, tylko funkcją maszyn jest zwiększanie, czy sztucznej inteligencji, czy jakiejkolwiek technologii, jest zwiększanie produktywności wynikającej z określonego działania. Mhm. Czyli w samej technologii celem nie jest zwiększanie, zmniejszanie miejsc pracy, tak? Tylko po prostu zwiększanie produktywności. I teraz, gdyby tak dużym problemem było wdrażanie technologii, jej funkcją byłoby zmniejszanie miejsc pracy, no prawdopodobnie pierwsza osoba, która tam wyprodukowała, nie wiem, młyn, no nie powinna tego robić, no bo ktoś straci pracę. Pierwsze osoby, które wykorzystały kłody do przewożenia ciężkich towarów, no prawdopodobnie nie powinny tego robić, ponieważ jednak ci wszyscy ludzie, którzy te ciężkie rzeczy wcześniej nosili,
stracili
swoją pracę. Więc funkcją technologii nie jest tworzenie albo nietworzenie miejsc pracy, tylko zwiększanie produktywności. I w całej tej dyskusji dotyczących wpływu technologii, w tym wypadku sztucznej inteligencji na przykład na miejsca pracy, ten argument jakiś w ogóle się nie pojawia, co dla mnie jest nieco absurdalne, bo zobacz, że tego typu procesy i tego typu argumenty dotyczące zwiększania bezrobocia, one się pojawiają w społeczeństwie i w mediach od setek lat. Można sięgnąć do lat 90., do lat 2000, był argument związany z internetem, będziesz siedział w internecie, no to będzie problem. Później roboty przemysłowe zastępują miejsca pracy. W latach 90. to była kwestia outsourcingu, miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. I to wydaje się takim bardzo złudnym argumentem, bo on jest atrakcyjny, dlatego że widzisz technologię i widzisz procesy, które ta technologia zmienia i mówisz, boisz się, czyli pojawia się obawa i na tą obawę jakby zachodzi reakcja. Dlatego że jakby my nie tylko musimy powodować bezrobocie z każdym technologicznym udoskonaleniem, które dziś wprowadzamy, ale wracając do tego, jakby człowiek pierwotny zaczął je powodować razem z każdym wysiłkiem, jaki podjął. Czyli każda rzecz, która od człowieka pierwotnego chroniła nas przed trudem i potem, powodowała postęp technologiczny, przez co było mniej tego trudu i potu, albo był on w innej formie, czyli on ewoluował, tak? I oczywiście była ta historia, która jest opisana w książce Adama Smitha, Bogactwa Narodów, to jest tam 1700 końcówka, gdzie jest taki rozdział o podziale pracy. Smith tam mówi o tym, że robotnik nieobeznany z użyciem maszyn stosowanych w produkcji szpilek mógłby z trudem zrobić jedną szpilkę dziennie, a już na pewno nie mógłby zrobić 20. Ale przy użyciu maszyn może zrobić 4800 szpilek dziennie. Tak więc problem jest taki, że te szpilki, czyli masowa produkcja szpilek, wyrzuciły z pracy około, tam były szacunki, od 240 do 4800 wytwórców szpilek. Czyli spowodowały wzrost bezrobocia, te maszyny produkujące szpilki, o 99,98%.
Jakby nie było, no.
I teraz, to nie jest tak, że maszyny do produkcji szpilek były złem, którego nie należało wprowadzać w organizację. Czy zmieniły strukturę rynku pracy? Na pewno. Oczywiście nie jest tak, że wszystkie wynalazki i odkrycia są wynalazkami oszczędzającymi pracę, bo niektóre te prace mogą dokładać albo zmieniać jej strukturę. Plastik może być tego typu przykładem. Natomiast jak spojrzysz na przykład na listy, były takie publikowane listy zawodów, w zasadzie co roku, na który wpływ ma tam technologia, a w szczególności dotyczące sztucznej inteligencji, to bardzo popularne od lat 80. jakiego typu zawody zastąpią roboty, maszyny, tak dzisiaj sztuczna inteligencja i tak dalej, i tak dalej. Ja sięgnąłem do takiego jednego zestawienia sprzed 2 lat. Na górze tej listy, gdzie było napisane, jakich rodzajów prac nie może zastąpić technologia, to pierwsze 3 to były nauczyciele, pisarze i prawnicę. Mhm. Jesteśmy 2 lata później. Ja bym powiedział, jakie są 3 zawody, które zastąpi sztuczna technologia, to prawnicy, pisarze, w sensie ta no część tak, taka, bym powiedział, kreatywna, albo część niekreatywna pisania, o może w ten sposób będzie poprawnie, w tym nauczyciele i to edukacja. Prawda. Będą topowe zawody. I znów, w tym roku wyszedł znowu zestawienie takich zawodów, na które będzie miała lub nie będzie miała sztuczna inteligencja. To, co się pokazało w tym roku, 2023, w porównaniu do lat poprzednich, jest, że cała czołówka tych ról w zestawieniu to są role, gdzie jest praca fizyczna. Czyli te, które nie są zagrożone przez sztuczną inteligencję, to są role związane z pracą fizyczną, a cały dół, czyli te, które są najbardziej zagrożone, to są tam od CEO włącznie, to jest w większości praca umysłowa i praca kreatywna.
Ale zobacz, bo to też wydaje mi się bardzo duże i bardzo krzywdzące uproszczenie, bo jak baliśmy się, że przyjdzie fizyczny robot, zastąpi tego pracownika powiedzmy na dole, a teraz nagle się okazuje, że te fizyczne mają się dobrze, bo i sztuczna inteligencja zabierze tych na górze, co jest bzdurą, wydaje mi się, w takim bardzo potężnym uproszczeniu. Nie wiem, czy dobrze jest rozpatrywać to w wersji 1:1 stracimy robotę albo 1:1 zostaniemy zastąpieni, bo czytałem ostatnio bardzo fajny komentarz szefa Financial Timesa, który mówi tak, mamy sztuczną inteligencję, zaczynamy ją wykorzystywać i to nawet wydawcy zaczynają z niej korzystać, co nie oznacza, że myśmy wystawili wszystkich wydawców za drzwi i powiedzieli im won, a teraz AI zrobi za was robotę. Szczególnie w takich mediach, które no jak Financial Times mają swoją markę, swoją wiarygodność, tam nikt nie mówi o tym, że nagle to będzie cała redakcja zamknięta w laptopie. To jest współpraca człowieka i technologii.
Ale oburz jest większy, no, tak? Dlatego, że teraz dotyka to osób, które white collar, a nie blue collar,
no tak.
Więc oburz od mediowo taki technologiczny, tak? W sensie ludystyczny bardziej, tak? Na technologię jest dużo większy. No bo jak to? W sensie, no, miały być roboty w fabrykach, a tu są roboty w biurach i część osób czuje się z tym mocno niekomfortowo i to jest tak, że powstaną nowe miejsca pracy, dlatego że jednym z głównych argumentów, moim zdaniem, dotyczących, dlaczego ja nie obawiam się tego procesu, pomimo tego, że część pracy, którą na przykład ja mógłbym wykonywać kilka lat temu, dzisiaj już byłaby wykonywana za pomocą różnego rodzaju sztucznej inteligencji, dlatego że nawet jeżeli jakiś rodzaj pracy zostanie zautomatyzowany, to powstaną nowe miejsca pracy. Czyli w każdym przypadku większego postępu technologicznego w historii ta zmiana struktury powodowała, że było jeszcze więcej pracy, czyli netto wydajność i produktywność człowieka zwiększona. Oczywiście możesz powiedzieć, okej, ale gdzie idzie zysk tej produktywności? To już jest temat na zupełnie osobną dyskusję i dlaczego ta redystrybucja tego zysku wygląda tak, a nie inaczej, ale to sztuczna inteligencja właśnie tworzy te zmiany, tak? I trzeba też pamiętać, że bardzo często przesunięcie jednym z test dotyczących postępu technologicznego jest to, że on przesuwa, w szczególności w zakresie sztucznej inteligencji, że przesuwa popyt na pracę w kierunku prac wyżej płatnych, lepiej wykwalifikowanych zawodów, co może oznaczać, że skala nierówności pomiędzy niektórymi czynnościami jest dużo większa, czyli środek jest wypełniony i zautomatyzowany na przykład przez algorytmy sztuczną inteligencję, zostają jakby na dole najniżej płatne prace, które muszą być takie mundane i wykonywane nadal fizycznie i przesunięcie następuje do góry, gdzie są jeszcze wyższe prace dla mniejszej liczby osób, ale wszystko, co jest pomiędzy, zostaje sprasowane przez algorytmy i sztuczną inteligencję. Jest taki argument, który się pojawia, czyli że może postęp technologiczny powodować nierówności?
Może.
Może.
Znaczy powoduje już, nawet tak, nie tyle tak. Może, co powoduje. Słuchałem dzisiaj jadąc do studia jednego z odcinków takiej serii, którą lubię, Masters of Scales i wypowiadała się tam była szefowa IBM-a, mówiąc, że nie da się pogodzić komfortu i wzrostu. Jeżeli chcesz być w swojej strefie komfortu, jasne, bądź, ale jakby nie masz w ogóle szansy na to, żeby urosnąć. To jest trochę, przekładam to na tą dyskusję, którą teraz prowadzimy w kontekście właśnie strachu, widzenia zagrożeń w czymś, że przyjdzie technologia i jak ja słucham swojego zespołu, który mówi, wykorzystujemy nomen omen właśnie, nie wiem, 11 Labs do wytworzenia podcastu Ukraine in Brief, albo wykorzystujemy ChatGPT do tego, żeby poprawić nasze kompetencje do pisania dobrego copy pod wypuszczenie odcinka podcastu gdzieś tam, to dla mnie to jest właśnie wychodzenie z jakiejś strefy komfortu, żeby urosnąć, żeby coś zrobić szybciej, żeby uwolnić przestrzeń do wypracowania kreatywnej treści w zupełnie innym miejscu. Versus, nie wiem, Ukraine in Brief, które jest o tyle powtarzalne, że to są hard newsy versus kreatywne napisanie opowieści o Buczy. Ten sam świat, ale opisywano w zupełnie inny sposób. Masz książka versus wiadomości. Do wiadomości możesz wpuścić technologię, wciąż odbierane jest to wiarygodnie przez słuchaczy. Do książki też, ale nie na 100%.
Bo tworzysz produkt i dostosowujesz technologię do kontekstu. tak? I do tego, jaki problem chcesz zaadresować. Bo jeżeli na przykład problemem jest automatyzacja pewnych procesów produkcyjnych i widzisz, że technologia może, można ją tam zastosować po to, żeby uwolnić czas, który możesz wykorzystać na coś innego, żeby inne produkty były lepsze, ekstra. Ale zobacz, że większość organizacji tego nie robi, ponieważ a, nie eksperymentuje w ogóle, nawet nie chce, tak? Czyli nie eksperymentuje z bardzo często organizacyjnej niemożności do budowania nowych rzeczy. Teraz drugi problem, bardzo powszechny, to jest chcemy eksperymentować, ale nic nie potrafimy budować, czyli zanim coś zbudujemy, to po pierwsze wybudujemy nie to, co chcieliśmy wybudować, po drugie zajmuje to ekstremalnie duży czas i już to nie ma sensu i zazwyczaj nie wychodzi, więc tolerancja do ryzyka jest bardzo niska. Później masz firmy, które poruszają się szybciej, dużo eksperymentują i firmy, które potrafią zaryzykować wiele, w szczególności startupy, firmy w początkowej fazie rozwoju, gdzie mówisz, stawiam na to, uważam, że nie mam żadnego długu technologicznego, wychodzę dopiero ze swoim produktem i mogę podjąć większe ryzyko niż wszyscy pozostali razem wzięci. I w ramach tych procesów część firm mówi tak, bardzo chcę i mogę, więc eksperymentuję i poprawiam swoje rzeczy, w sensie swoje produkty i tak dalej. Część mówi, jesteśmy już tutaj za późno ze swoimi procesami, więc musimy, nie wiem, ciąć koszty, teraz to musimy zrobić, już nie ma wyjścia i tak dalej. I są firmy, które kreują rzeczywistość. I Eleven Labs jest dobrym przykładem, tak? W sensie to jest firma, która w zakresie swojej niszy kreuje rzeczywistość technologiczną. I teraz w każdym z tych procesów mogą się pojawiać albo całkowicie nowe zawody, tak? No bo w przypadku sztucznej inteligencji popularność ról takich jak na przykład ML Engineer, Machine Learning Engineer rośnie, a popyt jest coraz większy, ale brakuje jej ludzi. Tak? Czyli jakbyś mi dzisiaj powiedział, albo ktokolwiek z naszych słuchaczy i słuchaczek powiedzą, znam albo jestem ML Engineer, to ja od razu mówię, to zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną. I płacimy więcej niż prezydent zdecydowanie.
Czy to jest przekwalifikowanie się też nawet tych ludzi, którzy na co dzień z technologią pracują, ba, wytwarzają technologię, przekwalifikowanie się na nowe obszary technologiczne, tak?
No to jest ta umiejętność uczenia się. Umiejętność uczenia się organizacji i umiejętność uczenia się indywidualnej, tak? No bo zobacz ten przykład, który podałeś z redakcjami. W części redakcji na świecie taki etap pierwszy, który jest w tej chwili stosowany, to jest wprowadzanie algorytmów i sztucznej inteligencji do procesów redakcyjnych. Teraz, to się dzieje w niewielu redakcjach na dzień dzisiejszy, ponieważ większość redakcji i mediów nadal nie wie, jak to robić. Tak? My rozmawiamy z tymi podmiotami i wiemy, jak duży proces trzeba włożyć w edukację w tym zakresie. Druga kwestia jest taka, że na poziomie indywidualnym zobacz, jak ważna jest jakość twojej pracy. Jeżeli jesteś na przykład dziennikarzem i twoje zadanie to jest praca nad papem, no to szanse na to, że twoja praca zostanie zautomatyzowana w najbliższym czasie są bardzo wysokie. Bardzo, bardzo wysoki. Tak. Ale jeżeli na przykład jesteś dziennikarzem, który specjalizuje się, nie wiem, w analizach albo w dziennikarstwie śledczym i tak dalej, no to tutaj są narzędzia, które mogą ci pomóc. Tak? Na przykład Google ma taki projekt, do którego możesz wrzucić szereg dokumentów różnych i zacząć analizować na przykład pewnego rodzaju powiązania między tymi dokumentami albo pewnego rodzaju nieprawidłowości w tych dokumentach, różnice, które wywołać. I wtedy używasz technologii do pracy nad tymi materiałami, więc technologia jakby służy tobie, ale nie zastępuje twojego miejsca pracy, wspomaga cię. W ogóle idea związana ze sztuczną inteligencją, która jakby w moim myśleniu pojawiła się w zeszłym roku i w tym roku myślę, że wejdzie też do takiej masowej świadomości, to jest to, że te rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją tworzą tak zwanych, jak to Microsoft nazywa, co-pilots, tak? Czyli takich współpilotów podróży, w pracy. Ten chat GTP może być twoim asystentem czy asystentką, tak? Ten GitHub co-pilot może być twoim asystentem w procesie kodowania i tworzenia oprogramowania. Osobiście stawiłbym na dzień dzisiejszy tezę, że wszystkie dzieci, które dzisiaj są w wieku przedszkolnym, będą w swoim życiu dorastały z co-pilotem. W różnych dziedzinach, być może to będzie z czasem tylko i wyłącznie jedno oprogramowanie, które będzie zasilane różnego rodzaju danymi, ale uważam, że best friend, jakkolwiek to nie futurystycznie albo kontrowersyjnie nie zabrzmi, dzieci będą dorastały z co-pilotami przez swoje życie.
Bo zobacz, dzisiaj jak popatrzymy sobie na dzieci nasze, to ich co-pilot nazywa się TikTok. Bardzo często, niestety, albo stety, zależnie od rodzica. TikTok łaskawie mówi, dobra, no to tam do któregoś wieku ograniczamy do godziny spędzanie na TikToku, co już jest dużo, no ale powiedzmy o połowę mniej niż spędzają ludzie teraz średnia. Natomiast myślę a propos takiego co-pilota.
Ale to jest
tego...
co-pilot, który ci mówi, jest hamburgery.
To prawda, natomiast wiesz, myślę o tym co-pilocie, o którym ty powiedziałeś, w kontekście nauczania, czyli jak nauczyciel powinien wykorzystywać dzisiaj technologię, żeby być gotowym do pracy z uczniem, który naturalnie będzie miał prawo mieć co-pilota. Jak my jesteśmy z pokolenia, które ucieszyło się, że na pewnym etapie egzaminów można było używać kalkulatora. Ktoś powiedział, dobra, no dodaj sobie, matmę fajnie, że znasz, weź kalkulator. To jest kolejny etap.
Wyobraź sobie, że masz problem dzisiaj, masz problem z procesem uczenia się, na przykład matematyka, kolejność wykonywania działań. Tak. Nie wiesz, jak to zrobić. Ty ileś lat temu sięgnąłbyś do podręcznika i...
Poszedłbym do domu obok do nauczyciela i go zapytał.
No okej, okay. Dobra, no. Na pewno nie zapytałbyś nauczyciela i nie powiedział, nie rozumiem, proszę mi wytłumaczyć, nie? Tylko musiałbyś do tego podręcznika, no ewentualnie tak. Tam, wiesz, jak ktoś nie rozumie, dostał pewnie jakiegoś strzała jeszcze i zrozumiał. Ale tak wyglądał proces edukacyjny. Dzisiaj możesz, czy do niedawna, do tej pory możesz po prostu wygooglować sobie dane pojęcie, może ci wyskoczy jakiś wynik w Google, w jakichś innych serwisach. Być może skorzystasz z Khan Academy i obejrzysz, nie wiem, czy na YouTubie, czy na Khan Academy, obejrzysz wideo tłumaczące daną rzecz. Wideo na Khan Academy Mistrzostwo Świata, tak, w procesie edukacyjnym. I dotyczy się to bardzo wielu dziedzin edukacji, nie tylko i wyłącznie mówimy o takiej K12, matematyka i tak dalej. Ale odpalasz sobie chat GPT i mówisz, nie rozumiem procesu kolejności wykonywania działań. I możesz zadawać pytania w każdej formule, aż do momentu, aż jedno z zaproponowanych tłumaczeń, rozwiązań po prostu do ciebie trafi. Możesz powiedzieć, a nie rozumiem dlaczego to przed tym, a to za tym. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? I ten twój co-pilot będzie z tobą rozmawiał w taki sposób, w której potrafi ci wyjaśnić, aż do momentu, aż nie uznasz, że wystarczy tych wyjaśnień. Tak. I teraz możliwość posiadania takiego towarzysza w swoim telefonie czy w swoim komputerze, gdzie za każdym razem jest ktoś, kto może ci odpowiedzieć na pytanie, nie wiem czegoś, tak? Wytłumacz mi to, albo potrzebuję stworzyć X, pomóż mi to stworzyć i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, że z jednej strony sprawia, że ta sztuczna inteligencja staje się jak prąd w gniazdku, po prostu tam jest i w każdej chwili możesz podłączyć się do tego gniazdka i ten prąd tam będzie, ale z drugiej strony to, do czego wykorzystasz ten prąd, zależy od ciebie i jak bardzo kreatywna będziesz w wykorzystaniu tego prądu, też zależy od ciebie i zobacz, że ważniejsza jest umiejętność uczenia się, umiejętność zadawania pytań, w szczególności w kontekście, nie tylko mówię w kontekście jakby takim osobistym, ale też w kontekście pracy, którą wykonujemy i pracy, która jest do wykonania dla przedsiębiorstw. No bo jeżeli posiadasz te umiejętności eksplorowania rzeczy, uczenia się, korzystania z nich, wpadania na ciekawe pomysły, gdzie można połączyć kropki pomiędzy jednym a drugim rozwiązaniem, to twoja wartość na rynku pracy rośnie razem z tym procesem. Natomiast jeżeli twoje zadania sprowadzają się do zadań powtarzalnych, które na przykład można zastąpić, no to ta praca w pewnym momencie zostanie zautomatyzowana. Dlaczego? No bo ktoś będzie szukał oszczędności albo w kosztach tego typu procesu, albo pojawi się ktoś, kto jest founderem czy founderką firmy technologicznej i mówi, ja to zauważyłem, że na tamtym rynku ten problem jest rozwiązywany za pomocą Excela i przeklejania tabel między komórkami. Ja w takim razie stworzę produkt, który to automatyzuje i za 6, 8 czy 12 miesięcy przychodzi firma i mówi, o, my mamy ten problem w organizacji, kupmy to rozwiązanie, które zautomatyzuje ten proces i sprawia, że ten problem został zautomatyzowany przez technologię. Teraz, czy ci ludzie automatycznie tracą pracę? No jeżeli są dobrzy w tym, co robią i firma jest w stanie wykorzystać ich talent, to nie. To w sensie są programy reskillingowe i upskillingowe, które można to zrobić. Tym bardziej też odpowiedzialność spoczywa na przykład na mnie jako na pracowniku w danej firmie. No bo jeżeli ja robię dane zadanie, tu jest A, tu jest B, poruszam się, robię i... A później nagle się dziwię, że technologia zastępowała moją pracę, to tutaj też jest moja wina wtedy, bo to oznacza, że nie patrzę, co w mojej dziedzinie jest dzisiaj najlepszego, co się w mojej dziedzinie dzieje ciekawego, jakiego typu produkty powstają, żeby zautomatyzować te procesy. I nagle się okazuje, że ja jestem zaskoczony. No więc moim zadaniem, w szczególności jeżeli ktoś pracuje na etacie, jest nie być zaskoczonym przez technologię, tylko nabywać ciągle nowych umiejętności i kompetencji. Bo to oznacza, że z punktu widzenia jakiegokolwiek pracodawcy, te skille, które ktoś może mieć, w ten sposób rozbudowane, po prostu będą atrakcyjne.
Ja też myślę, że ważne jest to, i niech to będzie może nie tyle puenta, ale jeden z wniosków tego podcastu, że niech chodzi o to, żeby czekać dzisiaj, aż szef przyjdzie i powie, stary, musisz się posunąć, albo stary, musisz się przebranżowić, albo musisz się zreskillingować, tylko żeby nawet słuchając tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, powinniśmy być gotowi na to, żeby już szukać sposobu, w jakim być może właśnie lepiej zadajemy pytania, albo lepiej wykorzystujemy, albo umiemy ogarnąć ten czas, który nam nagle powstanie dzięki wpuszczeniu do naszego stanowiska technologii.
Czasami to wystarczy, tylko i wyłącznie kwestia eksperymentowania. Nie wiem, my uruchamiamy na przykład proof of concept produktów zasilanych algorytmami w przeciągu kilku tygodni. I to nie jest tak, że teraz każdy w firmie musi być ekspertem, nie wiem, tam od reinforcement learningu. To nie jest tak. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jakiego typu rzeczy się dzieją i są możliwe do wykorzystania, a później albo znaleźć ludzi, którzy potrafią to robić, albo nauczyć się samemu, albo korzystać z firm zewnętrznych, które potrafią tego typu usługi świadczyć, po to, żeby próbować i eksperymentować. Są firmy, które dzisiaj korzystają ze wsparcia sztucznej inteligencji w rozumieniu algorytmów, bardziej rzeczy data science'owych od lat. I one dzisiaj patrzą na to, co się dzieje, i mówią, w sensie, jakby my to robimy od 5 lat. Okej, tak? ale oprócz tych pojedynczych przypadków, które są, jest tysiące czy dziesiątki tysięcy firm, które mogą wykorzystać postęp technologiczny, który się dzieje teraz, i tego typu procesy trzeba ułatwiać, czyli nie patrzeć pod tytułem, a my mamy, a wy nie macie, tylko co my możemy mieć w organizacji, co możemy wyeksperymentować, żeby spróbować robić lepiej. Prosty przykład. Jeżeli siedzisz kiedyś do szczególności osoby, które są na stanowiskach C-level, siedzisz na spotkaniu zarządu czy na spotkaniu dyrektorów i ktoś nagle pyta, a ile mieliśmy marży tam w zeszłym roku z kwietnia na marzec? Zazwyczaj sytuacja taka, wszyscy patrzą po sobie, ktoś tam to musi znaleźć, przyjdziemy i sprawdzimy. Tak? A co by się stało w sytuacji, w której masz dostęp do tego swojego czata, który jest nakarmiony informacjami firmy wewnętrznymi i po prostu zadajesz pytanie, ile wynosiła marża i dostajesz odpowiedź.
Tak.
No to jest zwiększenie produktywności. Takie rzeczy, tego typu działania na własnych modelach i własnych danych są możliwe już dzisiaj. Mhm. I są nawet nie trudne do stworzenia w organizacji, ale świadomość o tym, że tego typu możliwości są, wynika tylko i wyłącznie z tego, czy jesteś w stanie śledzić to, co się dzieje, czy się tym interesujesz, no bo jeżeli oczywiście...
Być gotowym
przede wszystkim na zmianę, no bo jeżeli to jest tak, że ty czekasz na to, no to ci gwarantuję, że tam ktoś, kto jest konkurencją po lewej albo konkurencją po prawej, jak się będzie zastanawiał, jak lepiej rozwiązać problem, który wszyscy jako firmy rozwiązujecie, powie, ja zainwestuję w to. Mhm. I później będzie jeden, dwa, czy kilka kroków do przodu i znów wracam do tego, o czym rozmawialiśmy w zeszłym roku. Moja teza jest taka, że w najbliższych latach największa przewaga konkurencyjna do zbudowania dla przedsiębiorstw będzie pochodziła z wykorzystania algorytmów i wykorzystania własnych danych w tych algorytmach. Pozostałe organizacje to będzie walka o te 0,5% wzrostu jak zwykle.
Choć wiesz, myślę też w kontekście pracy redakcji, jeszcze w zeszłym roku jeden z odcinków Voice House'owych i jednej z audycji mówił o tym, że jedna z redakcji, i tu nawet ja sam zastanawiałem się, czy mogę podać jej nazwę, zaczyna używać sztucznej inteligencji do tego, żeby wiadomości sportowe i prognoza pogody były przygotowywane przez technologię. Dzisiaj tak naprawdę, kiedy to się stało powszechne, redakcje przestają się wstydzić mówić o tym, że zaczynają z niej korzystać. I nawet używając tego argumentu, czy tych przykładów, o których mówisz, czyli umiejętności wykorzystania tego w odpowiedni sposób, bez krzywdy dla nikogo, tu odwołuje się trochę do tej naszej relacji ze słuchaczami Ukraine in Brief, kiedy powiedzieliśmy wprost, słuchajcie, użyjemy technologii do tego, żeby głos Jarosława Kuźniara brzmiał tak, a nie inaczej, w powtarzalny sposób, żebyście go mieli w nieprzerwany sposób, nagle wszyscy powiedzieli, jeżeli ja dzięki temu mam mieć więcej czegoś w tym samym poziomie, albo na lepszym poziomie nawet, czy na powtarzalnym poziomie, to rób, czyli uwiarygodnienie się przed ludźmi dzisiaj przestało być problemem. Jeżeli masz to ogarnięte, to śmiało możesz dumnie powiedzieć, wykorzystuję, uwalniając czas na przykład na to, żeby lepiej sprawdzić dla ciebie informacje, o których mówimy, nie?
Na przykład. Możesz przygotować lepszą informację,
dokładnie,
możesz przygotować więcej tej informacji, tylko i wyłącznie dlatego, że zainwestowałeś w optymalizację tego procesu produkcyjnego, tak? Czy tego, który często zajmuje czas, ponieważ wymaga fizycznej obecności i nagrania tego, gdzie mógłbyś ten czas zainwestować w szereg innych rzeczy, tak? I to jest, po pierwsze, jeżeli robisz to transparentnie, jeżeli robisz to fair w stosunku do widzów, to to działa. I to działa tak samo w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, jak w zakresie innych rzeczy. Na przykład pisanie newsletterów, nie? Że to jest ten case, o którym ja mówię, ja jak piszę swój newsletter, to ja, w sensie Bartek, piszę swój newsletter. Ale jest wiele osób, które pisze swój newsletter, dla których inne osoby piszą ten newsletter. Tak? I to jest zupełnie co innego, bo to jest też kwestia wiarygodności później tego przekazu. I podobnie jest tutaj w momencie, w którym korzystasz z rozwiązań wspieranych przez sztuczną inteligencję. Teraz, czy w przypadku pogody, czytania pogody, dla widza czy słuchacza ma znaczenie, że fizycznie zostało to przeczytane przez daną osobę? Śmiem wątpić. Raczej problem do rozwiązania jest, jaka jest pogoda.
Tak.
To, że ona będzie podana głosem, który być może identyfikujemy jako fajny, ciekawy, z którym się w jakiś sposób utożsamiamy, super. Natomiast dalej problem do rozwiązania jest, jaka jest pogoda, a nie...
Kto to zrobił?
Kto przeczytał, ile czasu spędził nad jej
przeczytaniem? To prawda, choć też myśląc a propos i optymalizacji, i kompensacji, i zmiany na rynku dostarczania też treści, to, że dzisiaj umiesz coś napisać, to super, ale jeżeli twój czytelnik potrzebuje posłuchać tego, co napisałeś, masz do tego technologię. Prosta rzecz. Szedłeś 100 lat temu na wywiad, musiałeś usiąść i spisać, wtedy robiłeś notatki, ale później jak pojawiły się dyktafony, spisywałeś fizycznie. Dzisiaj każda audycja, choćby nie wiem jak długo trwała, w sekundę ma transkrypcję. Też się dziwię, ale są słuchacze, którzy lubią czytać to, co słyszą. Są i tacy, którzy lubią widzieć to, co słyszą. Są już narzędzia do tego, żeby to pięknie poskładać. I to jest właśnie coś takiego, co uwalnia czas, nie? Czyli nawet dzisiaj, kiedy właśnie wygenerowany przez AI mój głos trafia na postprodukcję, no to jeszcze dzisiaj trafia na postprodukcję w takim wydaniu, za chwilę w innym, ale oszczędziliśmy już naprawdę kupę czasu przez ostatnie dwa miesiące.
I jestem przekonany, że byli hejterzy tych dyktafonów.
Byli, tak, tak.
Jestem przekonany. Wiesz,
co to za ułatwianie sobie zadania, nie? Ja poszedłem do biblioteki i siedziałem tam x czasu, żeby dotrzeć do tego źródła, okej. Okay. A ja po prostu wiedziałem, jak zapytać o to źródło. Technologii, koniec, nie? Jakby mnie to nie brudzi, bo to jest też takie myślenie czasami, nie? Że ta technologia, ona właśnie wyręcza cię w czymś i to jest nie fair, że ona cię wyręcza. Co jest w tym złego? Jeżeli ja umiem skorzystać z tego, że ona może mi uwolnić czas na cokolwiek innego, nie? Tak samo jak nawet mówisz o tym Copilocie, czy nawet dzisiaj o tym korzystaniu, czy zadawaniu pytań do momentu uzyskania odpowiedzi, to też ta umiejętność, a propos reskillingu, czy innego myślenia o tym, umiejętność weryfikacji, czy to, co usłyszałem, jest prawda, nie? Bo nawet kiedy opowiadamy sobie dzisiaj o technologii, to tak jak mówisz, w korporacji to może być nakarmienie sztucznej inteligencji danymi wewnętrznymi firmy. One nie są open source'owe, ale jak wychodzimy na świat, no to mamy tysiące różnych rzeczy, które trafiły do czegoś, co nam dzisiaj podpowiada. Sprawdzenie, czy czasem nas nie wkręca, też jest dużą umiejętnością.
Jakbym kiedyś napisał książkę, której nigdy nie napiszę,
tak,
to miałaby tytuł Ukryte Kurikulum Życia.
Dobra.
I jeden z rozdziałów prawdopodobnie miałby tytuł Infinite Learner, bo to prawdopodobnie jest jedna z tych umiejętności, na którą spędzasz prawdopodobnie, przynajmniej moim zdaniem, spędzasz całe życie, ucząc się, jak nie przestawać się uczyć. I teraz niezależnie od tego, czy pracujesz z technologią X, Y, Z, czy z jakąkolwiek inną, czyli w sensie, czy jesteś rodzicem, czy mówimy o rzeczach zawodowych, czy mówimy o pracy nad sobą, czy mówimy o jakichkolwiek innego rodzaju rozwoju, ta umiejętność uczenia się i nie przestawiania się uczyć będzie tym metaskillem. Jeżeli pracujesz nad tym i opanowujesz tą, to teraz, jeżeli ktoś przyjdzie i powie, technologia zautomatyzowała twoją pracę, ja już jestem gotowy na następną. Jeżeli ktoś przyjdzie i mówisz, od tej pory będziemy się zajmować na przykład tymi rzeczami. Świetnie, już o tym wcześniej słyszałem, ponieważ jest to w zakresie rzeczy, o których się zajmuję. I tylko i wyłącznie wtedy, kiedy posiadasz tą umiejętność pracy nad uczeniem się nowych rzeczy, jesteś w stanie być gotowy. Czy jesteś w stanie być gotowy na wszystko? Nie.
Nie.
Tak? Ale w zakresie rzeczy, które cię interesują, które cię być może pasjonują, które lubisz robić, zaczynasz inwestować swój czas w miejscach, które mogą być dla ciebie interesujące, być może nawet przyjemne w eksplorowaniu tych tematów i być może natkniesz się na coś nowego. Być może to będzie skręcenie z dziedziny data scientist na data engineer. Być może to będzie skręcenie z dziedziny full stack developer na ML engineer. Być może jesteś osobą, która dzisiaj pracuje w DevOpsie i mówisz, o, zrobiłem tam coś w zakresie machine learning operations. Bardzo ciekawa rzecz, chyba będę się rozwijał. I to jest ta umiejętność przeskakiwania też takiej ewolucji kompetencyjnej. Nie grasz w gry, ale
gra w
cywilizacja.
Lot będzie grał.
Cywilizacja? Kojarzysz taką grę?
Tak, kojarzę.
Sid Meier, autor?
Nie, ale kojarzę.
Okej. Okay. Jeden z najważniejszych gier, w jaką można w ogóle ever w życiu zagrać. Tam jest taka koncepcja tech tree, gdzie rozwój technologiczny polega na jest takie drzewko technologiczne, które polega na tym, że jeśli wynajdziesz X, to później otwiera ci się droga na przykład na trzy kolejne technologie. Wynajdziesz jedną z tych, otwiera ci się na dwie kolejne i tak dalej. Tak wygląda postęp technologiczny od wynalezienia koła aż po lot w kosmos. I ten framework myślenia o takim drzewku kompetencyjnym dla siebie, takim w zasadzie nie kompetencyjnym, tylko rozwojowym dla siebie. Czyli jeśli wyeksplorujesz tą kompetencję, to być może otworzy mi się kilka kolejnych. Jeśli nauczę się tej dziedziny, być może otworzy się kilka kolejnych i tak dalej. I ja jakby jestem, ponieważ dużo czasu spędziłem grając tę grę.
Zbudowałeś swoją cywilizację, jesteś ogromnie wdzięczny, że to wymyślono?
Nie
czy
jeden raz. I ten koncept ze mną został i bardzo wierzę w to, że umiejętność robienia sobie nawet takiego drzewka rozwoju poszczególnych rzeczy, nawet w trakcie planowania, tak, sprawia, że jeżeli myślisz o swoim rozwoju czy o kwestii rozwoju zawodowego, nagle się okazuje, że jeśli inwestujesz czas w jedną rzecz, kolejne 3, 4 czy 5 rozwijają się następne dzięki temu. I podobnie jest w przypadku myślenia o sztucznej inteligencji i wpływie na pracę. Jeżeli dzisiaj myślisz o rozwinięciu swoich kompetencji w zakresie jakiegokolwiek zastosowania algorytmów i sztucznej inteligencji, to być może po tej eksploracji otworzą ci się kolejne pola, które możesz dalej eksplorować. Być może one z perspektywy twojego rozwoju zawodowego będą bardzo ciekawe. Być może niektóre z nich będą po prostu zamkniętymi drzwiami, ślepym załukiem. Jakby się okaże, okej, nie, wracamy, robimy coś innego. I podobnie jest dla organizacji. Zobacz, że jako organizacja robisz różne zakłady o rzeczywistość. Jeden, drugi. Czasami większość organizacji ich robi za dużo, nie? Czyli jest bardzo dużo priorytetów, ale jeżeli zawęzisz je i nawet jeżeli niektóre nie wyjdą, być może jeden bet, jeden zakład o rzeczywistość otworzy ci drzwi do czegoś, co później sprawia, że twoja firma rośnie. ma więcej przychodów, zatrudnia więcej ludzi, rozwija sobie kompetencje i tak dalej. Ten framework związany z tym szewkiem technologicznym, być może coraz bardziej wspieranym sztuczną inteligencją, to coś ciekawego do eksplorowania.
Szanowni słuchacze, albo wygoda, albo wzrost, krótko mówiąc. Bartek, bardzo dziękuję za dziś.
Dzięki.
Dziękuję, że jesteś z nami. Jeśli masz pomysł na nowe tematy, na nowy sezon, napisz w komentarzu na Spotify albo na Apple Podcast. Przy okazji przybij 5 gwiazdek w recenzji.